Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. W Niedzielę Palmową. Andrzej Urbański. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej ewangeliści. Uroczyste msze święte rozpoczynają się od poświęcenia palm i procesji do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się około VII wieku na terenie dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. To właśnie kościół w Jerozolimie starał się bardzo dokładnie powtarzać wydarzenia z życia Jezusa. Pierwszą udokumentowaną wzmiankę o procesji w Niedzielę Palmową przekazuje nam Teodulf z Orleanu w 821 roku. Niedziela Palmowa w tradycji wschodniosłowiańskiej, zwana również Wierzbową, to jedno z 12 najważniejszych świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym. Zgodnie ze wschodnią tradycją, pierwsze nabożeństwa ze święceniem palm odprawiane były w cerkwiach już w sobotę wieczorem. Palmy przynoszone do cerkwi są dużo skromniejsze od tych widywanych w kościołach katolików. Niedziela Palmowa wprowadza też Kościół Prawosławny w Wielki Tydzień. A teraz posłuchamy rozmowy redaktor Anny Rembas z księdzem Dariuszem Jóźwikiem, proboszczem parafii prawosławnej świętego Mikołaja w Gdańsku, polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Zapraszam.
Witam serdecznie. Witam. W studio księdza Dariusza. My rozmawiamy w Niedzielę Palmową. Jak prawosławni i wierni obrządków wschodnich obchodzą święto wjazdu pańskiego do Jerozolimy? Czyli właśnie Niedzielę Palmową.
Mówimy o kościele prawosławnym.
O kościele prawosławnym.
Na terenie Polski może być tylko jeden kościół prawosławny. Jest to właśnie Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. W tamtym roku obchodziliśmy, pani Ania też prowadziła kilka audycji na ten temat. 100 lat naszej autokefalii, także radujemy się. No, obchodzą bardzo różnie, jeżeli chodzi o cerkię prawosławną, bo są różne tradycje w różnych, oczywiście, krajach prawosławnych. Możemy skupić się tutaj tylko na terenie Polski. Co na tych moich takich...
Na Pomorzu.
Nie tylko, ja się urodziłem w Białymstoku.
Generalnie. No tam jest tak największe.
To jest największe, tak. A skupisko, można powiedzieć, ludności prawosławnej od wieków, ale myślę, że to są takie ogólne tradycje, które mamy w cerkwi prawosławnej. Przede wszystkim musimy powiedzieć, że skończyliśmy Wielki Post. W piątek skończył się Wielki Post. Mieliśmy 5 niedziel i 6 tygodni Wielkiego Postu. Można powiedzieć, że to jest 1/10 roku. Niektórzy mówią dziesięcina, tak? To skończył się ten świetlisty smutek, skończył się akurat ta wiosna duchowa, ale przed nami zaczyna się, my nazywamy to Strasna Siedmica, czyli Tydzień Męki Pańskiej. Teraz mówimy o Niedzieli Palmowej, więc musimy wspomnieć też o tej sobocie, która wczoraj była. Więc wczoraj była bardzo ważny dzień, czyli była sobota wskrzeszenia o Łazarze, że Chrystus, który idzie do Betanii, gdy uczniowie mu mówią o tym, że zasnął Łazarz, mówiąc o śmierci, on mówi, że zasnął na zdrowie. I gdy zachodzi do sióstr Łazarza, Marty i Marii, one mówią, że Łazarz umarł, ale żebyś ty był tutaj, Panie, on by żył. On mówi, że żyć on będzie. On wiemy, że będzie żył wiecznie, bo będzie zmartwychwstanie. I Chrystus prosi, żeby zaprowadzono go na grób Łazarza i on każe odwalić kamień od grobu. W języku cerkiewny słowiańskim, gdy czytamy Ewangelię, tam są takie bardzo ludzkie słowa, można powiedzieć, bardzo ostre, tak? Że mówią do Chrystusa, że on już jest, leży 4 dni w grobie, on już śmierdzi. To jest bardzo ważne, że już nastąpił się element ludzkiego rozkładu ciała. Chrystus mówi Łazarzu, wyjdź. I gdy on wychodzi, każe rozwiązać te szaty, którymi był związany, bo to była taka tradycja tak chowania, i każe dać dla Łazarza zjeść. Czyli pokazuje, że Łazarz naprawdę zmartwychwstał. I to jest zapowiedź powszechnego, ogólnego zmartwychwstania. Wielu przyszło, żeby pocieszać Marię i Martę, i wielu poszło z Chrystusem, aby zobaczyć, bo oni myśleli, że on będzie płakał nad grobem. Ale Chrystus jako człowiek zapłakał, ale jako Bóg kazał Łazarzowi wyjść z grobu i Łazarz wychodzi.
A ta Niedziela Palmowa?
Ta Niedziela Palmowa to właśnie ci ludzie, którzy widzą, oni radują się, widząc wjazd Jezusa do Jerozolimy, zrywają liście palmowe, kładą swoje szaty. Chrystus przede wszystkim, co jest bardzo ważne, wjeżdża na oślęciu. Kościołek symbolizuje króla chwały, ale pokory. Przecież on wjeżdża jako król. Żeby król wjechał na koniu w tradycji żydowskiej, to wjechałby jako król, który niesie wojnę, a on niósł pokój. A ludzie wszyscy wołają Hosanna synu Dawidowemu, tak? To jest bardzo ważne. Czyli biorą Chrystusa za syna Dawida, Mesjasza, który idzie nieść im życie wieczne.
A chciałam też zapytać o takie zewnętrzne symbole, jak na przykład palmy, bo palmy przynoszone do cerkwi są pewnie dużo skromniejsze od tych widywanych w kościołach katolickich.
Proszę, to zależy od tradycji. Palma, którą moją matuszka, czyli moja żona robi, jest bardzo strojna, dlatego że składa się z kilku wierzb. Dlatego, że musimy powiedzieć od razu wyraźnie, że nasze palmy są żywe, więc one są najczęściej z wierzb robione, czy z innych gałęzi. Może być z palmy robione, jest przystrojona kwiatami, różnymi elementami, jakimiś tasiemkami, także oznacza ona w tym momencie dla nas wielką radość i są przepiękne, są żywe. Dlatego, że nasza wiara musi być żywa, więc tu wyświęcamy palmy na juczni po Ewangelii, czyli w sobotę jest służona jucznia. Jucznia już jest w niedzieli palmowej, czyli wejścia Pana naszego Jezusa do Jerozolimy i w tym momencie one są wyświęcane.
Niedziela palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień.
Niedziela zawsze jest pierwszym dniem, tak jak Pani Ania powiedziała, tygodnia, także sobota jest siódmym tygodnia, tak. Tutaj mamy jeszcze w naszym tipikonie, czyli w ustawie cerkiewnym, tak, w przykazaniach możemy na przykład w sobotę Łazarza, nawet powiedziane, że możemy jeść ikrę rybną, bo Wielki Post jednak to wystrzegamy się takich potraw, a w niedzielę wejścia Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy nawet dozwolone jest zjedzenie ryby.
Symbolika Wielkiego Tygodnia pokrywa się z tą w Kościele katolickim?
Myślę, że tak, bo bardzo wyraźnie mamy pierwsze trzy dni, które mówią nam o pewnych symbolach, czyli pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia. Kościół prawosławny poświęca świętemu sprawiedliwemu Józefowi, sprzedanego przez braci do Egiptu. W Wielki Wtorek wspominamy Panny Mądre. Trzeci dzień jest bardzo ważny też, bo to jest Wielka Środa. To mamy dwa elementy. Tutaj wspominamy nierządnicę, która obmyła nogi Chrystusowi i wytarła swoimi włosami jego nogi. No oraz pamiętajmy o tym, na pamiątkę czego w środę my puścimy, to jest sprzedaż przez Judasza Chrystusa. I zaczynamy wtedy Wielki Czwartek. Wiadomo, mówimy o ustanowieniu sakramentu sakramentów, czyli w tym momencie ciało i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest dla nas bardzo ważne. A zarazem już na juczni piątku w Wielki Czwartek, tak, czytamy 12 Ewangelii mówiących o pojmaniu, osądzeniu, ukrzyżowaniu i złożeniu do grobu Chrystusa. To jest coś, co bardzo wierni nasi kontemplują i są w świątyniach, trzymając w czasie Ewangelii, fragmentów 12 Ewangelii, zapalone świece wyrazem swojej miłości i gorącej, płomiennej wiary. Wielki Piątek, wiadomo przecież, tu w tym momencie mamy co? Mamy ofiarę. Jedyną doskonałą ofiarą, którą niesie Pan nasz Jezus Chrystus, który dobrowolnie idzie na krzyż. To jest bardzo, bardzo dla nas ważne, abyśmy o tym pamiętali, tak? Żebyśmy my mogli pójść za Chrystusem, czyli za dobrowolnością wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest naprawdę dzień, gdy nie sprawuje się chyba w żadnym kościele chrześcijańskim nabożeństwa eucharystycznego.
A jak Wielka Sobota wygląda?
Ale też musimy o piątku jeszcze powiedzieć, że rankiem są przecież celebrowane królewskie godziny, tak, podczas których czytana jest Ewangelia Męki Pańskiej, tak, a wieczorem odprawiana jest Wielka Wieczernia Wielkiej Soboty w tym momencie. Czyli przybity do krzyża Pan dokonał wielkiego dzieła odkupienia. Ze słowami wykonało się. Też trzeba pamiętać o tym, i w tym momencie w piątek wynosimy na środek świątyni całun. My nazywamy to płaszczynnica, czyli wyobrażenie Chrystusa złożonego do grobu. To jest bardzo ważne dla nas.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
A teraz o tym, jak przeżyć dobrze ten ostatni czas Wielkiego Postu, a także Wielki Tydzień i Tryduum Paschalne, opowie ksiądz profesor Mirosław Jasiński. Biblista, znawca dziejów Bliskiego Wschodu i wielki miłośnik Ziemi Świętej.
Na pewno czytanie Pisma Świętego, myślę, że tutaj, zwłaszcza opisy ewangeliczne, warto je naprawdę przeczytać. Ja bym w ogóle polecał, żeby tym, którzy chcą właśnie jakoś zmienić, to jakoś przeżyć troszeczkę inaczej to przygotowanie paschalne w tym roku, ja bym naprawdę bardzo polecał przeczytanie opisu Męki Pańskiej, na przykład w opowiadaniu według Ewangelii świętego Jana. Nie musisz czytać całej Ewangelii, ale przeczytaj sobie cały ten opis. Owszem, my mamy ten opis w Wielki Piątek, słyszymy na liturgii, ale znowu wszyscy na tej liturgii wielkopiątkowej nie są. A nawet jeśli jesteśmy na tej liturgii, to naprawdę nie bójmy się chwycić do ręki Pismo Święte, które leży u nas w domu. Idźmy sobie na adorację Najświętszego Sakramentu, w Triduum Paschalne na przykład. Usiądźmy gdzieś w kąciku i przeczytajmy sobie tę Ewangelię, opis Ewangelii według świętego Marka czy Jana, opis męki pańskiej w jednej z Ewangelii i przemedytujmy to. Spróbujmy stanąć obok. Zastanówmy się, do której z postaci jest nam bliżej. I to będzie taki niezwykły zabieg dla duszy na przykład. Ja rzeczywiście jestem być może w tym lepszym położeniu, ale tylko do pewnego stopnia lepszym, że jest mi bliskie Pismo Święte, Biblia, czytam to, rozważam, kontempluję, dociekam i tak dalej. Ale tylko do pewnego stopnia jest to dla mnie bliższe czy łatwiejsze, bo chwilami bywa nawet trudniejsze, chwilami bywa dla mnie nawet zbyt dużym obciążeniem, kiedy to czytam, ponieważ widzę głębię rozmaitych zdań, fraz, wyrazów wręcz, i z których bardzo trudno mi odnaleźć, wyszukać i wybrać odpowiednie znaczenie. Chociażby z tego względu są także jeszcze inne. Natomiast dla wszystkich jest to przystępne i to jest także piękne w chrześcijaństwie, a na pewno dla tych, którzy nie chcą czytać, boją czytać, nie lubią czytać Pisma Świętego, no to tutaj przede wszystkim piękno liturgii, piękno Triduum Paschalnego, które samo w sobie ma niezwykłą siłę ewangelizacyjną. I tutaj jest zadanie dla duszpasterzy, dla kręgów rozmaitych, stowarzyszeń, wspólnot. Czas przygotowania paschalnego, 40 dni postu, to także czas przygotowania tej najważniejszej w roku uroczystości. Powiedziałbym Eucharystii, która trwa równe 3 dni i troszeczkę jeszcze, bo rozpoczyna się znakiem krzyża Wielki Czwartek, pełną radością, biciem dzwonów, światłem, uniesieniem wręcz. Nie kończy się ta msza święta w czwartek wielki, nie ma znaku krzyża świętego, nie ma błogosławieństwa, nie ma rozesłania. Przeciwnie, jest wygaszone światło, wchodzimy w ciemność, wchodzimy w zadumę, w mrok, w przepaść śmierci Jezusa. Potem jest Wielki Piątek, czas właśnie mroku. Wchodzimy do kościoła, który jest w półmroku, a tam, gdzie jest możliwe nawet w pełnym mroku, wchodzimy w śmierć Pana Jezusa. Znowu nie ma znaku Krzyża Świętego ani na początku, ani na końcu tej liturgii, kiedy nie sprawujemy Eucharystii, bo Chrystus, świętujemy, podkreślamy śmierć Chrystusa. Cała liturgia w mroku. I potem mamy czytanie właśnie męki, opisu męki pańskiej, jakby to było dobrze właśnie w takim półmroku, z podziałem na role. Z młodzieżą to zrobione. Młodzież może tutaj zaistnieć bardzo pięknie w parafii, może posłużyć kapłanowi, może jest jakiś aktor także, może są ludzie, którzy potrafią przygotować tę młodzież. Warto o to zadbać, żeby to było pięknie odczytane, głęboko odczytane. I potem liturgia, jak mówię, Wielkiego Piątku, również nie zakończona błogosławieństwem, ale odniesiemy Najświętszego Sakramentu do grobu. Mamy Wielką Sobotę. Spotykamy się w mroku, spotykamy się w ciemności, przy ognisku, na zewnątrz. Potem ta przepiękna procesja z paschałem na czele, ze słupem ognia, który prowadzi mnie do ołtarza pańskiego. Przepiękny egzultet, przejście przez Morze Czerwone i tak dalej. I w końcu światło, w końcu radość wyrażona śpiewem uroczystym, chwała na wysokości Bogu, z oklaskami może nawet. Możemy z tego nawet przecież skorzystać. I dalej cała liturgia eucharystyczna zakończona wreszcie procesją eucharystyczną. A potem to powinien być śpiew i radość całej wspólnoty aż do rana.
Po takiej zachęcie do udziału w liturgii Wielkiego Tygodnia czas na spotkanie we wspólnocie braci protestantów. Redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka odwiedziła parafię ewangelicko-augsburską w Sopocie i o Wielkim Piątku, ale nie tylko, rozmawiała z biskupem diecezji pomorsko-wielkopolskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, księdzem biskupem profesorem Marcinem Chińcem.
Wielki Piątek to najważniejszy dzień w roku liturgicznym Kościoła Ewangelickiego. To dzień, w którym przeżywamy śmierć Jezusa na krzyżu, która nie jest śmiercią zwyczajną, ale jest interpretacją całego jego życia, całego przesłania, że ludzkie życie jest służbą na rzecz drugiego człowieka. Jezus ofiaruje samego siebie na krzyżu. To doskonała ostatnia ofiara, jaką interpretujemy zgodnie z listem do Hebrajczyków, ofiara niepowtarzalna, która zupełnie zmienia relacje pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Bóg w Jezusie Chrystusie ofiarowuje z siebie samego za nas i chce, abyśmy my potrafili żyć w takim właśnie duchu. Wielki Piątek to dzień szczególny w Kościele Ewangelickim, w którym milkną dzwony, w którym ołtarz zasłonięty jest czarnym woalem, co podkreśla powagę tego dnia, atmosferę żałoby, doniosłości i przeżywania czegoś szczególnego. Większość Ewangelików tego dnia przeżywa ścisły post, dopiero jedząc jakiś posiłek, ewentualnie wieczorem. Staramy się zrezygnować z słuchania muzyki, czegoś głośnego. Staramy się ten dzień przeżyć w refleksji, medytacji, w spokoju i ciszy, by zrozumieć swoją egzystencję, swoją relację do Boga, ale tak naprawdę najgłębiej swoją grzeszność, niedoskonałość, potrzebę pojednania z Bogiem, która wychodzi z Jego wyłącznie strony. To dzień najważniejszy w naszym życiu liturgicznym i w naszej ewangelickiej pobożności.
To też dzień, kiedy odbywa się najwięcej nabożeństw.
Rzeczywiście w Kościele Ewangelickim w Wielki Piątek odbywa się najwięcej nabożeństw. W każdym miejscu, gdzie ewangelicy się spotykają, w filiałach, często z dala od parafialnych kościołów, również w domach, odbywają się ewangelickie nabożeństwa. W wielu kościołach, gdzie mamy wielu wiernych, odbywa się nie jedno nabożeństwo wielkopiątkowe, ale ich kilka. Tak jest również w Sopocie. Mamy nabożeństwo poranne o godzinie 10 w Wielki Piątek, a następnie nabożeństwo główne o godzinie 17, które jest towarzyszeniem naszego chóru parafialnego, gdzie Ewangelia Wielkiego Piątku, Ewangelia Pasyjna, odczytywana jest w postaci zbioru siedmiu słów Jezusa na krzyżu do muzyki wielkiego ewangelickiego muzyka Jana Gawlasa.
A sobota jest przeżywana w domu.
W Kościele Ewangelickim odprawiamy nabożeństwa w sobotę wyłącznie tam, gdzie są cmentarze i kaplice cmentarne. Tutaj mamy interpretację słów z wyznania wiary. Wstąpił do piekieł, tradycyjnie mówiąc, czyli dzień, w którym Jezus zwiastuje Boże Słowo, Ewangelię umarłym i tym, którzy nie mieli możliwości go poznać w ziemskim wymiarze. I dlatego jest ta symbolika cmentarza, cmentarnej kaplicy. Tam odbywają się nabożeństwa, a jeśli dana parafia nie ma własnego cmentarza, wtedy rzeczywiście przeżywamy Wielką Sobotę w domowej ciszy, w przygotowaniu na dzień Zmartwychwstania Pańskiego. To jeszcze przynależy do Wielkiego Piątku, a nie do niedzieli.
No i niedziela wielkanocna, taki dzień wielkiej radości.
Niedziela jest wyjątkowo radośnie obchodzona, najradośniej w całym roku. Takim znakiem są otwarte okna kościołów i dzwony, które biją dłużej niż zwykle, które ogłaszają te przesłanie, które w języku greckim brzmi Christos Anesti, a po polsku Pan zmartwychwstał. I mówimy, Pan zmartwychwstał prawdziwie jest wśród nas. I ta radość wielkanocnych dzwonów, które milczały Wielki Piątek, jest znakiem, że jest nabożeństwo szczególne wielkanocne, w którym jest radosny śpiew, Alleluja, które było wyłączone z liturgii w okresie pasyjnym, znowu w sposób szczególny rozbrzmiewa właśnie w ten radosny, niedzielny i poniedziałkowy poranek.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Teraz na moment zajrzymy do Koszalina. Mianowany przez papieża Franciszka na arcybiskupa metropolitę poznańskiego dotychczasowy biskup koszalińsko-kołobrzeski Zbigniew Zieliński pożegna się z wiernymi w Wielki Czwartek podczas porannej mszy krzyżma. Chciałbym gorąco podziękować za ten czas posługi w diecezji, za to wszystko, czego mogłem doświadczyć. Chciałbym to dziękczynienie przeżywać zarówno w odniesieniu do daru kapłaństwa, ale też do daru Kościoła, który jest budowany na fundamencie Eucharystii. Myślę, że to taka doskonała okazja, by w te ostatnie dni mojej posługi w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej właśnie podczas mszy krzyżma wszystkim diecezjanom, kapłanom, osobom życia konsekrowanego, świeckim, zaangażowanym podziękować, powiedział na spotkaniu z mediami biskup Zbigniew Zieliński. Przypomnijmy, że ingres biskupa Zbigniewa Zielińskiego do Archikatedry Poznańskiej odbędzie się 1 maja. Z Koszalina i Poznania wracamy do Gdańska. Dokładnie dziś mija 85 lat od jednej z największych tragedii w dziejach dawnych kresów Rzeczpospolitej. Zajęcie tych ziem przez Sowietów przyniosło wiosną 1940 roku masowy mord na polskich jeńcach wojennych, znany pod nazwą Zbrodni Katyńskiej. To data ważna dla co najmniej kilkunastu procent gdańskich rodzin, które mają kresowy rodowód. Dlaczego te uroczystości są tak ważne, opowiada Adam Chlebowicz, historyk, publicysta, pracownik IPN w Gdańsku.
Powinniśmy pamiętać, a historia Katynia, która wydarzyła się, wydawałoby się, tak dawno, no my tego nie pamiętamy, my tylko mamy pamięć jakby po wydarzeniach. Natomiast pamiętajmy o tym, że ta historia ciągle jest nieskończona. Po pierwsze, nie znamy tak zwanej listy białoruskiej, a zatem obok tych prawie 22 tysiącach ofiarach, no mamy jeszcze tak zwaną białą plamę, czyli coś, co nie zostało odkryte. Nie znamy miejsca pochówków kilku tysięcy osób. I teraz sobie wyobraźcie Państwo taką sytuację, kiedy umiera ktoś bliski wam, ktoś z rodziny, przyjaciel, znajomy i nie możecie pójść na jego grób, nie możecie odwiedzić tego miejsca. No to jest właśnie ta sytuacja. No zresztą to można powiedzieć problem i zapytanie antyczne. Antygona upomina się o pamięć swojego brata i postanawia go pochować, przez co Kreon ją zabija. A zatem jakby problem pamięci właśnie o zmarłych to jest jedna z takich podstawowych rzeczy.
Także, żeby to nie było tak, że wspominamy kolejną rocznicę, pójdziemy na jakieś uroczystości, pójdziemy na mszę, spotkamy się, porozmawiamy, usłyszymy kilka słów i znowu zapomnimy.
Te uroczystości, takie jak w Gdańsku, kolejna rocznica obchody Golgoty Wschodu, są bardzo ważne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy nie możemy pojechać do Katynia, nie możemy pojechać na Ukrainę, tam się toczy wojna, Rosja zaatakowała Ukrainę, nie możemy odwiedzić miejsc cmentarza w Charkowie czy w Bykowni. Przypomnijmy, że w wyniku wojny cmentarz w Charkowie został po części zniszczony i także nagrobki tych właśnie ofiar zbrodni sowieckich. Więc tym bardziej pamiętajmy tutaj te wszystkie uroczystości, te wszystkie wydarzenia, które wszystko jedno, czy to jest szkoła, czy to jest jakieś miejsce publiczne, to naprawdę jest niezwykle ważne dla naszej tożsamości, dla tego, kim jesteśmy.
Czyli zapraszając na te uroczystości, jakbyś my to mieli uczynić? Jeśli Państwo teraz nas słyszycie i chcielibyście na to zaproszenie odpowiedzieć pozytywnie, chcielibyście pójść, to dlaczego warto pójść i uczestniczyć w tych uroczystościach?
Dlatego, że ta zbrodnia to jest część naszej tożsamości. Nie myśmy stworzyli tą zbrodnię, natomiast padliśmy jej ofiarą i ci ludzie, mówimy tutaj, pamiętajmy także o tym, że ofiary symbolicznego Katynia to jest wielonarodowa społeczność, wieloreligijna. Mamy zabitego rabina Steinberga, mamy duchownych prawosławnych, mamy duchownych rzymskokatolickich, mamy ludzi rzeczywiście różnych wyznań i także narodowości. Łączyło ich jedno, byli obywatelami Rzeczpospolitej. I to jest to dziedzictwo, do którego się odwołujemy, które jest ważne, które powinno być dla nas ważne każdego dnia. Formy są, jakby upamiętnienia są dowolne, są inscenizacje teatralne, szkoły przygotowują różne spektakle, są deklamowane przez dzieci, młodzież, poezja związana z Katyniem. Każda taka forma ma rzeczywiście swoje znaczenie. Jestem przekonany, że one zostawiają ślad w tym najmłodszym pokoleniu, gdzie, przypomnijmy to jeszcze raz, cały czas jeszcze są białe plamy w tym wielkim temacie Katyń, które musimy zapełnić.
A ja dodam, że gdańskie uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 przy pomniku Golgota Wschodu na cmentarzu Łostowickim. Po uroczystości na cmentarzu odprawiona będzie msza święta w Bazylice Mariackiej w Gdańsku w intencji ofiar zbrodni katyńskiej oraz ofiar drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir, a także zmarłych członków rodziny katyńskiej i Związku Sybiraków. Początek o 12. Na całe uroczystości zapraszają organizatorzy, prezydent miasta Gdańska, Gdańska Rodzina Katyńska oraz Związek Sybiraków, oddział Gdańsk. I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Dobrego Wielkiego Tygodnia i mądrze przeżytej Niedzieli Palmowej życzymy wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym audycję. Zachęcam do udziału w poprzedzających Wielkanoc nabożeństwach. Przypominam także, że za tydzień o poranku, dokładnie o 6:00, transmitować będziemy mszę rezurekcyjną z Archikatedry Oliwskiej pod przewodnictwem metropolity gdańskiego arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.